Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
I zapowiadana rozmowa z panem ministrem Krzysztofem Tchórzewskim, ministrem energetyki, teraz posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, szat, witam serdecznie.
Już za 45 minut rozpoczęcie kolejnego posiedzenia albo kontynuacja pierwszego posiedzenia Sejmu. Dwie ustawy na tapecie, ustawy przygotowane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego i przez opozycję. Opozycja wycofała się z części wiatrakowej, 69 stron poprawek. Jakie są jaki z tego morał? O co w tym wszystkim chodzi, panie ministrze?
Po staremu. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Takie jest życie. Natomiast ja chciałbym tak, schodząc trochę z tych kontrowersji, spokojnie powiedzieć tak, że powstała polityka odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej i praktycznie rzecz biorąc, tak czy inaczej, w to wszystko musimy się wpasować i funkcjonować. Trzeba jedno powiedzieć, że odnawialne źródła energii to jest pewna forma rzeczywiście trochę czystszego powietrza, ale odrobinę, nie jest to nic istotnego, a poza tym jest to taka forma szpanu, która ma napędzać biznes i tak dalej. I z takiego punktu widzenia patrząc, Polska i my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzednio staraliśmy się po prostu znaleźć w tym peletonie. Nie na początku i nie na końcu. Jak już konieczność, a postanowiliśmy być w Unii Europejskiej, no to pewne rzeczy, z którymi się do końca nie zgadzamy, ale jakoś tam trzeba wypełniać. To jest taki obowiązek stadny. I dlatego też wprowadziliśmy program Mój Prąd, do którego zostali zaangażowani obywatele, który z drugiej strony kosztował, no ale jeżeli już poszliśmy w tym kierunku, to trzeba te koszty ponieść. I chciałbym powiedzieć tak, że w zakresie fotowoltaiki mamy plan wykonany, uzgodniony z Komisją Europejską na rok 2025. A więc w tej dziedzinie jesteśmy jednym z liderów w Komisji Europejskiej. Ja osobiście dostałem od pani Vestager podziękowanie za wspaniały program realizacyjny, jakim był program Mój Prąd. Ale to jedna strona. Druga, w wiatrakach troszkę tylko odstajemy od tej średniej. Wcale nie jest tak źle. Natomiast biorąc pod uwagę olbrzymie pieniądze włożone w przygotowanie wiatraków na morzu, a to jest mocno popierany był przeze mnie, bo to jest mądry kierunek, jeżeli już mamy odnawialne źródła energii forsować, dlatego że wiatrak na lądzie, pamiętajmy o tym, ma w zależności od pory roku efektywność w zakresie między 20 a 25%, ale na ogół nawet czasami mniej, bo i do 15%. Natomiast panele fotowoltaiczne mają efektywność w zakresie 10-15%. Tak jest u nas nasłonecznienie. Więc jak popatrzymy z takiego punktu widzenia, no to wydaje się, że tutaj wiatrak jest bardzo istotny. Ale Morze Bałtyckie jest morzem wiecznym. I efektywność wiatraków na morzu jest bliska 50%. Czyli de facto nam dużo zmniejsza udział energetyki konwencjonalnej. I stąd jako rząd Prawa i Sprawiedliwości postawiliśmy na to, że nie pchamy tam inwestycji, gdzie ludziom to przeszkadza, bo wiadomo, że i zdrowotnie, i egzystują, no psuje klimat, psuje wizerunek naszej Polski jako pięknego kraju i tak dalej. Więc poszliśmy w kierunku wiatraków na morzu i udało się wynegocjować i z rybakami, ze wszystkimi wyspy, miejsca, gdzie można te wiatraki budować. Mamy szereg koncesji rozdzielonych i praktycznie rzecz biorąc, te inwestycje na morzu wyczerpują nam program związany z uzgodnieniami z Komisją Europejską, więc nie trzeba się ludziom pchać na ląd.
Powiedział pan na początku, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
No to, to już wszystko chodzi. Ale pan redaktor wie i tak dalej, że sprzedają do nas stare wieże, stare elementy i tak dalej. No po prostu wyprzedają do nas to, co jest już, wydaje się im bezużyteczne.
To jest prawdziwa informacja?
Nie, ale no i proszę, inwestorzy, jeżeli inwestor rozpoczyna jakąś inwestycję, no po prostu u nas w tej dziedzinie przepisy nie zakazują tego. Więc praktycznie rzecz biorąc jest bardzo trudno stwierdzić żywotność takiej wieży wiatrowej. To nie jest, to jest w nowoczesny sposób stworzona ze specjalnymi układami, żeby były odnośnie tych sprzężeń zwrotnych, nieulegania dla wiatru i tak dalej. I do końca konstrukcyjnie to nawet nie do końca jako nasi fachowcy jesteśmy w stanie do końca stwierdzić.
Bo całe urządzenie, to wielokrotnie mówiliśmy, całe urządzenie powstaje poza Polską.
Urządzenie powstaje poza Polską.
No dobrze,
czasami wierzę.
A czy prawdziwe jest takie prosta opowieść o tej sytuacji, z którą mamy do czynienia? Pieniądze z KPO uruchomione, 5 miliardów euro. Te 5 miliardów euro przeznaczamy na te wiatraki, które zresztą zapisano w tej ustawie, z której się już wycofał Donald Tusk, ale zapisano w tej ustawie, że nie mogą być młodsze niż 4 lata. I te pieniądze wpłacamy na konto dużej niemieckiej firmy. Niemiecka firma dzięki temu podnosi się z upadłości. To jest wszystko opowieść, którą można przeczytać w mediach. Tak jest, panie ministrze?
Panie redaktorze, presja w tym kierunku była tak olbrzymia w ciągu już ostatnich lat i w ostatnich 2 lat naszych rządów, że właściwie w wielu dziedzinach związanych właśnie ze środkami unijnymi te warunki realizacji właśnie, tak jak oni próbowali twierdzić, naszego zaniedbania związanego właśnie z tym, że tutaj jesteśmy opóźnieni, bo faktycznie w części wiatrakowej jesteśmy trochę opóźnieni, ale to opóźnienie gwałtownie wiatrem.
No dobrze, ale z kolei...
Ale jest to ciśnienie takie wywierane. No to jest normalna rzecz, że firmy dążą do tego, żeby być bardzo rentownymi. Żeby to, co...
Ale czy normalne jest, żeby kraj Rzeczpospolita podejmuje decyzję? Tak, chcemy, żeby niemieckie czy duńskie firmy były rentowne, więc weźmiemy, podżurujemy 5 miliardów euro, wydamy w tych firmach, będziemy mieli stare wiatraki, które mają 18 czy 20% efektywności. Po co to?
Panie redaktorze, nie Rzeczpospolita, tylko rząd, który jego jeszcze nie ma.
Rząd, którego nie jeszcze ma, który nie reprezentuje Rzeczpospolitą.
Będzie reprezentował Rzeczpospolitą.
No to Rzeczpospolita. Bogaty kraj nad Wisłą, który może wspierać gospodarkę niemiecką.
No to możemy pomagać, żeby bogaci jeszcze bardziej się bogacili. To taka prawda. No,
no dobrze, ale cała koncepcja, bo powiedział pan, no nie zgadzamy się, ale skoro jesteśmy, to musimy iść w tym peletonie, w tym stadzie europejskim się przemieszczać.
Ale mądrze.
Ale no mądrze, ale czy to ta mądrość nie jest głupia?
Panie redaktorze, będąc w Unii Europejskiej, musimy zważyć wszystko, co jest za tym. Jest wiele elementów, które mi w tym wszystkim nie pasują.
Na przykład?
Na przykład sama sprawa z wejściem z odnawialnymi źródłami energii i z tym tworzeniem nieudowodnionej pewnej fikcji odnośnie tych zagrożeń klimatycznych z tym związanych i tak dalej. To są olbrzymie interesy i to nie ulega wątpliwości. Z drugiej strony jest tyle elementów, które powodują, że musimy być w Unii Europejskiej. Nie to, że nawet chcemy. Tak naprawdę musimy być w Unii Europejskiej. Za tym idzie nasza wspólnota ze światem zachodnim i nasze i w związku z tym jest dużo większe nasze bezpieczeństwo polityczne. A zagrożenia ze wschodu są tak olbrzymie, że musimy jakichś sojuszników wybierać. I nawet jeśli nas to trochę kosztuje, bo to nas kosztuje nie tylko w to, że musimy się dodatkowo więcej zbroić niż inni, ale kosztuje nas dodatkowo jeszcze, żeby w tej grupie być, bo ponosimy tego typu koszty jak te na przykład. Ale musimy szukać rozwiązań, które będą dla nas najtańsze. I takie wewnętrznie rozwiązania takie są. Bo my realizujemy program komisji, uzgodniony z Komisją Europejską, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Nie mówię o wiatrakach, o transformacji energetyczną. I w tej dziedzinie tak naprawdę jako kraj mamy dużo swobody. I to, co się dzieje w tej chwili, to jest dużym medialnie, także w niektórych miejscach nadużyciem, że my tak musimy robić i tak dalej. Nie, panie redaktorze, ja mam za sobą wieloletnie, intensywne negocjacje z Komisją Europejską w tej sprawie. I my dostaliśmy zatwierdzenie pomocy publicznej dla energetyki węglowej do 35 roku, na razie do 35 roku, w związku z tym, że ta energetyka musi być rezerwowo dla energetyki odnawialnej. A więc jeżeli idziemy w energetykę odnawialną, to my mówimy, że częściowo idziemy, dlatego że konwencjonalna musi być rezerwowa, więc budujemy podwójną energetykę. A więc energetyka odnawialna, de facto taki program, jest pewien szpanem dla bogatszych. Dlatego, że po prostu no, mam rzeczywiście trochę bardziej, powiedzmy, czysto energię, ale z drugiej strony muszę mieć podwójną. Bo jeżeli, no, praktycznie rzecz biorąc, jest taka słoneczna pogoda, jak już dzisiaj jest, to nie mamy fotowoltaiki. Wiatr w Polsce na ogół nie jest wielki. Więc my tutaj, nas to zawsze drożej kosztuje. Ale z drugiej strony, praktycznie rzecz biorąc, znaleźliśmy pewne drogi takie, które powodują, że to jest program za zgodą Komisji Europejskiej został na wiele lat rozłożony, bo 49 rok nawet to jest perspektywa kilkudziesięciu lat, gdzie możemy spokojnie niektóre rzeczy robić, inne przesuwać w czasie, no szereg różnych możliwości.
Ale Unia Europejska, Unia Europejska postanowiła pędzić i szybciej wszystko zrobić, bo mamy...
Nie, przepraszam, panie redaktorze, w tej dziedzinie praktycznie rzecz biorąc, my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości znajdowaliśmy konsensus i mniej więcej realizowaliśmy te wszystkie działania tak jak należało. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami, że Komisja Europejska chciała szybciej i próbowała
na stole leży reforma Unii, centralizacja Unii, to wtedy komisarze będą podejmować decyzje.
Wtedy tak.
Ale i wtedy te, słowa pana ministra, że
jeżeli tak się stanie, panie rektorze, jeżeli stanie się tak, że staniemy się członem państwa europejskiego, to będziemy wykonywali te wszystkie decyzje. My nie będziemy już samodzielnym państwem. To musimy o tym pamiętać. My będziemy prowincją w tym państwie, bo nie tylko, że będziemy jakimś tam regionem w tym państwie, ale dodatkowo jeszcze będziemy prowincją. Daleko prowincją. Więc my musimy powiedzieć tak, że jeżeli decydujemy się na udział w państwie europejskim, to decydujemy się na to, że staniemy się jakąś tam prowincją, praktycznie rzecz biorąc, i wrócimy z powrotem do traktowania jako takiego najbiedniejszego regionu, któremu czasem coś trzeba kapnąć, a tak to praktycznie niech oni sobie tam żyją.
Tak,
więc jeżeli mówimy o tym kierunku, to ten kierunek jest jednoznaczny. Natomiast dzisiaj my mamy narzędzia jako państwo, jako członek Unii Europejskiej, żeby robić, ewentualnie iść w tym szeregu, ale stać nas na to, żeby iść jak najtaniej.
Pan minister jest przyzwyczajony do stwierdzenia, mamy narzędzia, bo przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce.
Ja mówię jako Polska.
To się zakończy, ale my jesteśmy trochę jak ryby, które dały się złapać na haczyk wiatraków, bo wiatraki zostały wycofane, ta cała część ustawy wiatrakowej została, czy będzie wycofana dzisiaj na posiedzeniu Sejmu, tego nie wiem, wycofana, ale tam jest zapis dotyczący Orlenu. To jest ten zapis chyba najbardziej właściwy. O tym zapisie się milczy.
Na razie pomija się.
15 miliardów Orlen ma mieć fundusz, który wspomoże dopłaty do energii w naszych domach. I co pan minister o tym sądzi?
Panie redaktorze, no Orlen to jest taka jakby haracz płacony za to, że poszliśmy w kierunku budowy bardzo silnego przedsiębiorstwa europejskiego. I praktycznie też mniej w tym momencie chodzi o to, że tych pieniędzy z innych źródeł nie ma, bo są. Nadal chcę potwierdzać to, że my jako Polska wcale nie jesteśmy takim biednym krajem. Natomiast w tym kierunku się idzie po prostu, żeby pokazać, że to była zła decyzja i żeby to wszystko rozbić. No bo tutaj już w grę wchodzi, to nie jest już ta działalność w kierunku Orlenu, to nie jest działalnością nawet... zakładam z przymrużeniem oka, że to jest może nieświadomość niektórych naszych działaczy szykujących się w tej chwili do rządzenia, ale zasadniczo jest to olbrzymi interes firm paliwowych zachodnich, żeby po prostu ta firma została zniszczona. Ta firma, trzeba wyraźnie powiedzieć, ona w tej chwili zaczyna mieć duże znaczenie na rynku europejskim. No, w oczy naszych sąsiadów kuje obecność stacji paliw na ich terenie. Oni by się przyzwyczaili, że oni mogą być u nas obecni we wszystkim, a to, że nasza gospodarka zaczyna się tam gdzieś wciskać, to od razu boli. Więc to już jest wykorzystywanie do przodu, próba wykorzystania do przodu tych, którzy dopiero się biorą u nas do rządzenia. Czyli można powiedzieć tak, że jeżeli uleganie tym wszystkim sprawom będzie miało miejsce, to obecna, jak to powiem, rozproszona koalicja, która chce wziąć władzę, może Polskę doprowadzić do tragicznej sytuacji gospodarczej.
Jak na biurko prezydenta Andrzeja Dudy trafi taka ustawa, gdzie jest z jednej strony wsparcie dla gospodarstw domowych, jeśli chodzi o ceny energii, a z drugiej strony jest to, o czym przed chwilą pan minister powiedział, to jak powinien prezydent zawetować to i powiedzieć, czy co powinien zrobić?
Panie redaktorze, to jest dylemat.
No właśnie.
Interes obywateli jest bardzo ważny i tutaj to nie ulega wątpliwości.
Ale czy Orlen nie jest obywatelski?
Kwestia jest taka, że w tej dziedzinie te pieniądze w różny sposób można wziąć. Można wziąć taką ustawę, która de facto dla firmy jest wygodniejsza. Natomiast można to wziąć po prostu, każąc sobie taki zysk wypłacić. Ja wiem, że są zewnętrzne naciski, żeby to jednak to poszło normalną drogą, żeby zysk wypłacić. Dlatego, że jak się zysk wypłaci, to Skarb Państwa ma 49%. Tam razem biorąc ze spółkami. A akcjonariusze giełdowi, różnego typu fundusze międzynarodowe mają 51% w Orlenie, więc trzeba powiedzieć tak, że tutaj jest sytuacja naprawdę w zakresie tego ruchu. No jest z punktu widzenia interesu państwa, patrząc interesem szykujących się do rządzenia, a więc nadal mówimy o opozycji w tej chwili, więc interesem ich jest, żeby sobie poradzić, żeby pokazać, że sobie poradzą. Z drugiej strony wybór, że tylko przyspieszą wypłatę dywidendy, bo Orlen ma duży zysk i wypłatę dywidendy sobie, to sobie zabierają źródło przyszłościowych pieniędzy, a tu ustawą mogą. Z drugiej strony idąc w kierunku, że tak powiem, ustawowej wypłaty kontrybucji, no to wtedy własną naszą firmę biją mocno po nogach, już przygotowując jej podział ponowny. Prawdopodobnie tak o to wszystko w tej chwili chyba chodzi.
Panie ministrze, za chwilę pan pojedzie na ulicę Wiejską. Kolejny raz usiądzie pan w ławach poselskich. Czy PiS jest gotowy do tego, żeby być w opozycji?
No, 8 lat bycia rządzącymi. No to trzeba powiedzieć, wiele osób bardzo się z tym zżywa. To jest trudne. I w tej chwili myślę, że musimy sobie poradzić. I ja po prostu patrzę na naszych ekspertów, naszych fachowców, mamy dużo ludzi przygotowanych do tego, żeby obserwować, co się dzieje i żeby być dobrą opozycją. Dobrą opozycją dla kraju, czyli walczyć o to, żeby jednak te zamiary, które przyszli rządzący chcą wykonać i prawie zniszczyć nasz kraj, do tych zamiarów jednak mamy szansę nie dopuścić. Jednak chcę założyć, że wspólnie z prezydentem.
Prezydent jeszcze przez półtora roku, a potem wybory prezydenckie. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości jeszcze jest nieznany.
No jeszcze o tym nie mówimy.
Nie ma takich,
chociaż gdzieś tam coś.
Takich cichych rozmów na temat tego, kto byłby najlepszy?
A to o tym to już się dyskutuje, ale jeszcze się nie wybiera i głośno nie typuje.
Może my zrobimy w Radiu Wnet jakieś prawybory razem z naszymi patronami, marynarzami, bosmanami, kapitanami. Kto to wie, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. A pan minister na naszym stole w pokoju balkonowym, gdzie przyjmujemy gości. Teraz tam są dzieci z Kazachstanu, które przyjechały tutaj, bo Justyna Miguła zorganizowała grupę kazachstańskich dzieci, żeby tu poznały Warszawę i nagrały słuchowisko. Za chwilę pojawią się w studiu, ale tam są te ulotki nasze.
No, Kazachstan to jest duża, duża Polonia polska.
To jest prawda. Tam są te ulotki. Pan minister ma ulotkę. Zachęcamy do tego, żeby być też na żółtej łodzi podwodnej, panie ministrze.
No, próbujmy. Myślę, że w Polsce możemy jednak patrzeć optymistycznie. Nie. Takie podejście i takie zachowanie w parlamencie, które w tej chwili ma miejsce, że praktycznie rzecz biorąc, to już jakby takie, jak z tą ustawą, to jest trochę tak na wydrę, jak to się mówi powszechnie, próbowania rwać całego naszego systemu. Myślę, że to długo nie będzie trwało. Myślę, że jako opozycja potrafimy jednak niektóre zapędy ukrócić.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Tchórzewski, minister energetyki w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Kiedyś minister energetyki w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Bo dziękuję bardzo.
Ruszamy na wycieczkę.
Był
pan kiedyś w Rzymie?
Byłem.
A my teraz ruszamy do Rzymu. Tam jest Małgorzata Klesz i Konrad Mędrzecki.